Szanowni Państwo, ostatnio w zeszłym semestrze poruszaliśmy kwestię związaną z traktatem o Eucharystii świętego Tomasza z Akwinu, traktatem, który został ujęty w sumie teologicznej. Natomiast dzisiaj spróbujemy popatrzeć na Eucharystię z perspektywy życia świętych Kościoła na wybranych przykładach. I tak na dobrą sprawę warto mieć na początku świadomość, że przecież święty Kościoła, błogosławiony Kościoła jest naprawdę bardzo, bardzo wielu. I gdybyśmy chcieli przeanalizować, jak Eucharystia wyglądała, w jaki sposób Eucharystię rozumieli, czy jak przeżywali, czy jak wpływała ona na ich duchowość w każdym jednym przypadku, to zapewne nie starczyłoby nie tylko tej godziny, ale myślę, że jeszcze wielu, wielu w ciągu naszego życia. Jakie kryterium przyjąć doboru tych świętych czy konkretnych historii, postaci? Ja chciałbym się dzisiaj skupić na dwóch kobietach, ale myślę, że ważnych z perspektywy Dolnego Śląska i z perspektywy Wrocławia. Ale zanim przejdziemy do historii tych dwóch konkretnych osób, może warto na początku zacytować świętego Augustyna. Pisał on tak. Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb, przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, on za to przemieni ciebie. Za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten chleb. Oczywiście mowa tutaj o chlebie eucharystycznym. To jest zasadniczo klucz, którym będziemy się dzisiaj posługiwać, a więc będziemy patrzyli na to, w jaki sposób ten chleb zmieniał te konkretne osoby. Jak bardzo ten chleb spowodował, że te konkretne postacie zrealizowały swoją misję, zadanie, powołanie, które otrzymały i te do świętości, i te do stanu, w którym przeżywały. I tym samym możemy sobie jednocześnie zadać sami pytanie, jak ten chleb może wpływać także na realizację naszego osobistego wezwania, bo każdy z nas takie posiada. Pierwsza postać to Jadwiga Śląska. Lata życia, prawdopodobnie rok urodzenia 1174 przez 1180. Dlaczego prawdopodobnie? No bo wiemy, że w okresie średniowiecza, tak jak i w starożytności, bardzo rzadko datowano datę urodzin. Ona na ogół była bardzo mało istotna. Datowano natomiast z reguły datę śmierci. Tą podawano. Dlaczego? No bo na ogół ona też mogła się wiązać z jakimś konkretnym wydarzeniem. W wypadku świętych, szczególnie tych świętych z pierwszych okresów chrześcijaństwa, no to było związane z męczeństwem. Zresztą wspomnienia świętych w Kościele są właśnie na ogół dies natalis, czyli w dzień narodzin dla nieba, w dzień śmierci. I data odejścia to 1243. Jadwiga Śląska, która była żoną Henryka Brodatego, a matką między innymi Henryka Pobożnego, to z całą pewnością kobieta, która odegrała kluczową rolę dla historii Śląska. Jest ona uznawana za patronkę Śląska. I to tej części polskiej, i to części niemieckiej. Kobieta, która musiała z jednej strony mierzyć się z ogromnym ciężarem, jakim był trudny charakter jej męża, bo Brodaty nie należał do łatwych mężów. Chociaż w pierwszych latach po jego śmierci Brodatego właśnie nazywano często pobożnym, w odwrotności do jego syna. Brodaty wchodził w bardzo wiele różnych konfliktów. Jadwiga niejednokrotnie musiała, przynajmniej w jednym przypadku musiała wprost prosić o jego uwolnienie. Brodaty też wchodził w konflikty z biskupem wrocławskim. Tu również Jadwiga musiała prosić o łaskę biskupa, żeby nie rzucał klątwy na jej męża. Wiek XIII, w którym żyła święta Jadwiga, to jest wiek świętych kobiet. Mamy ich kilka przynajmniej z tego okresu, które bardzo mocno wpływały na kształtowanie się Kościoła na świecie, ale także w Polsce. Jadwiga przyjeżdża do Wrocławia, na Śląsk, w pełni angażuje się w działania charytatywne związane z budowaniem czy to różnych przytułków, czy fundowaniem różnych przytułków, klasztorów, miejsc, w którym mogły osoby ubogie mieć jakąś okazję do lepszego przeżywania swojego życia, jakiejś formy przemiany tej zewnętrznej, fizycznej, no tak, żeby jakoś móc funkcjonować w tej rzeczywistości. I święta Jadwiga z codzienną działalnością w świecie łączyła usilne dążenie do tego, aby żyć stale w obecności Boga. Oczywiście dla niej bardzo ważną była kwestia modlitwy. Modlitwy, która stanowiła naturalną część jej życia. Trwać w Chrystusie to przede wszystkim być w Nim przez Eucharystię. Tak uważała. Eucharystia była więc dla niej rzeczywistym źródłem praktyki miłosierdzia chrześcijańskiego. Podobnie jak inni święci tego okresu, Jadwiga nie zadowalała się uczestnictwem w ciągu dnia w jednej mszy świętej. W życiu Jadwigi Eucharystia stanowiła źródło w przezwyciężeniu wszelkich trudności. A jak widzimy, tych trudności naprawdę miała mnóstwo. No, kwestia męża to jest jedna rzecz. Kwestia później śmierci syna na Polach Legnickich 9 kwietnia 1241 roku, w sławetnej bitwie pod Legnicą, bardzo mocno przemieniła jej życie. Owszem, jako kobieta tamtego okresu zdarzało się jej rodzić dzieci, które nie dożywały dorosłości i to na pewno było też dla niej ciężkie doświadczenie. Natomiast była świadkiem tego, gdy przynoszą ciało jej syna bez głowy, bez oznak książęcych. I myślę, że ten moment, kiedy Jadwiga wraz z żoną Henryka Pobożnego, również kandydatką na ołtarze, księżną Anną, odnajdują ciało Henryka i Jadwiga bierze je na swoje ręce, no można w pewien sposób porównać do sytuacji, czy sceny, w której Maryja bierze martwe ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu. Jadwiga miała przeświadczenie, że może nastąpić śmierć jej syna, ponieważ tak jak podają nam legendy, gdy Henryk wyjeżdżał już z kościoła mariackiego Najświętszej Marii Panny w Legnicy, dzisiaj jest to kościół protestancki, który znajduje się naprzeciwko galerii Piastów. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Legnicy, to łatwo sobie wyobrazić ten kościół. Jedna z legend opowiada o tym, że Henryk, gdy wyjeżdżał już na bitwę po Eucharystii, właśnie wówczas miała spaść jedna z cegłówek symbolizująca zapowiedź nieszczęścia i Jadwiga to właśnie w ten sposób miała zinterpretować. Jak więc życie zmienia się kobiety, która musi mieć na rękach martwe ciało swego syna? Diametralnie, z całą pewnością. To myślę, że jest w stanie zrozumieć tylko ten, kto stracił swoje dziecko, kto jest rodzicem. Nikt inny, myślę, że nawet nie będzie w stanie tego do końca, może nie tyle zrozumieć, ale przeżyć i daj Boże, żeby nie było takiej konieczności. Jej biograf zaznacza, ile tylko mogła zdobyć księży do celebrowania mszy świętych, tyle skłaniało do jej odprawiania. We wszystkich brała osobiście udział w największym skupieniu. Ilekroć księża diecezjalni lub zakonni znaleźli się na dworze, gdy ich spotykała, musieli odprawić mszę świętą. Prawdopodobnie któryś z nich ułożył dwuwiersz, który następnie był rozpowszechniany w służbie. Na mszy świętej jednej nie dość księżnej. Ilu księży się stawi, tylu ją odprawi. Papież Klemens IV w buli kanonizacyjnej podkreślił, że w liturgii mszy świętej uczestniczyła tak pobożnie, że od wschodu słońca aż do południa, jak długo trwała liturgia, nie opuściła kościoła, nie dała się zwyciężyć, ile możemy sądzić, ani znużeniu ciała, ani duchowej osłabości. Nie usiadła, kto mógłby w to uwierzyć, że w czasie śpiewania liturgii albo stała wyprostowana, albo modliła się klęcząc pochylona. Dla świętej Jadwigi uczestnictwo w Eucharystii było źródłem wszelkiego daru. Eucharystia, która jest obecnością ciała i krwi Chrystusa zmartwychwstałego, prowadziła do doskonałości i świętości życia chrześcijańskiego. To pokazujemy, jak widzimy, jak bardzo dla Jadwigi Eucharystia stanowiła część jej samej. Jest tutaj mowa o tym pierwszym tekście, którym usłyszeliśmy z Augustyna, że sami stajemy się tym chlebem. I faktycznie chleb dzieli się dobrze, łatwo. Chleb będzie symbolem miłości, pokoju. Mamy przykład chociażby świętego brata Alberta, którego relikwiarz najczęściej jest właśnie w takim symbolicznym chlebie i to się odwołuje do jego słów, którym nawoływałby być dobrym jak chleb. Jeżeli więc dla Jadwigi ten chleb w znaczeniu Eucharystii stanowił naturalną część jej życia, jej samej, to dzieląc się z tym, co posiadała, więc swoimi dobrami materialnymi jako księżna, dzieląc się swoim czasem, dzieląc się swoją miłością, dzieląc się swoją wrażliwością wobec drugiego człowieka, dzieliła się właśnie tym chlebem. Jako księżna nie musiała oczywiście tak bardzo angażować się w życie swoich poddanych, chociaż wówczas w XIII wieku było to pewną normą, bo przecież mamy przykłady innych świętych kobiet z tego okresu, to jednak z całą pewnością mogła w niektórych sytuacjach najnormalniej w życiu pewne rzeczy niejako bardziej spłaszczyć, dostosować do warunków. A ona właśnie w Eucharystii widziała senno swojego życia, które pozwalało jej spełniać obowiązki i księżnej, i żony, i matki, i chrześcijanki, osoby ochrzczonej. Także to Eucharystia będzie stanowiła na niej główne źródło w momencie, kiedy zdecyduje się na spędzenie ostatnich swoich lat w Trzebnicy, pośród zakonnic, po to, aby modlić się także w intencji swoich dzieci, później wnuków i między innymi sławetnego Hendryka. Ja miałem okazję w marcu być w Rzymie w Archiwum Apostolskim. I tam akurat pośród różnych dokumentów z XIII wieku możemy odnaleźć zapisy kronikarskie i jeden z tych zapisów dotyczył właśnie Jadwigi w kontekście tej buli, fragmentu tej buli, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Jak się patrzy na te wpisy, no bardzo już długowieczne, to możemy mieć świadomość, że w ówczesnej Europie pozycja Jadwigi jako kobiety, jako księżnej, przykładu jej zamiłowania do Chrystusa był tak oczywisty, że kronikarz dokonujący tego wpisu, po treści możemy zauważyć, że był przekonany o tym, że Jadwiga zostanie ogłoszona świętą, a dla ciekawostki warto powiedzieć, że jej proces kanonizacyjny, beatyfikacyjny był jednym z pierwszych procesów w rozumieniu takim, jakim znamy dzisiaj. To znaczy przyjechał do Trzebnicy wysłannik papieski, zebrał dokumenty, zebrał wszelkiego rodzaju świadectwa na temat Jadwigi, było ich około 70. Następnie powrócił do Rzymu, zdał relację papieżowi, papież nakazał przygotowanie bulli i ogłosił Jadwigę świętą. Więc mamy tutaj przykład pierwszy. Aby osiągnąć cele potrzebna jest łaska Boża i odpowiednia wewnętrzna postawa. I ta wewnętrzna postawa w życiu Jadwigi też była bardzo mocno zauważalna. Święty Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej we Wrocławiu w Batynicach 21 czerwca 1983 roku podkreślił, że w życiu Jadwigi wyraziła się jakby cała pełnia powołania chrześcijańskiego. Odczytała święta Jadwiga Ewangelię do końca i w całej jej życiodajnej prawdzie. A więc nie tylko modlitwa, nie tylko słuchanie Słowa Bożego, które było oczywiście dla niej bardzo ważne, nie tylko jakby sama wewnętrzna postawa, ale karmienie się Eucharystią dawało jej siły do tego, żeby realizować wszystkie te zadania, które były zlecone i żeby realizować w pełni miłość chrześcijańską. Przy okazji, jak wspomniamy, tą wizytę papieża we Wrocławiu, w tym roku przypada 30. rocznica tej wizyty i w ramach tego wydarzenia dokładnie we wtorek o godzinie 19 w hali dworcowej, to znaczy przy kaplicy jest taka aula na dworcu PKP, w ramach tak zwanych wieczorów polskich będę miał okazję wygłosić wykład na temat wizyty Jana Pawła II właśnie we Wrocławiu 21 czerwca 1983 roku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa, ponieważ wizyta papieża w 1983 roku nosiła kryptonim Zorza. Następna wizyta w 1987 to była Zorza II, a pierwsza wizyta papieża to było lato 79. Tak nosiły kryptonimy poszczególnych akcji operacyjnych ówczesnej Służby Bezpieczeństwa. I z tego okresu właśnie z owej Zorzy zachowały się bardzo szczegółowe informacje, zdjęcia dotyczące tego, w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa przygotowywała się na wizytę papieża i co ważne, w jaki sposób także analizowała poszczególne papieskie wypowiedzi, w jaki sposób analizowała także reakcje ludzi, bo każda ta wypowiedź papieża w ramach pielgrzymki do Polski, pamiętajmy, że 83 rok to jest jeszcze czas stanu wojennego, co prawda stan wojenny jest zawieszony, ale on zostaje, że tak powiem, odwołany dopiero w lipcu 83 roku. 31 grudnia 1982 zostaje zawieszony, natomiast zupełne odwołanie stanu wojennego następuje dopiero w lipcu 83. Więc są zebrane konkretne dokumenty, które, na podstawie których możemy zbadać, stwierdzić, w jaki sposób organy bezpieczeństwa państwa ówczesne postrzegały wizytę papieża, w jaki sposób postrzegały jego samego, w jaki sposób postrzegały też reakcje ludzi. Dlatego tym bardziej zachęcam, jeżeli ktoś z państwa będzie miał we wtorek o 19 czas, to zapraszam. To jest w ramach duszpasterstwa kolejarzy bodajże, jak dobrze pamiętam, ale w ramach Instytutu Pamięci Narodowej zostałem poproszony, aby tam wygłosić wykład, więc jeżeli ktoś z państwa będzie miał tą okazję, to serdecznie zapraszam. Tak, najbliższy wtorek, godzina 19. Ja nie umiem powiedzieć, gdzie to dokładnie jest. Ja codziennie przez dworzec przechodzę. A na górze, aha. No. Nie, wiecie państwo, no dla mnie punkt mniej więcej dnia wygląda tak samo. Piąta rano pobudka, 5:56 pociąg z Legnicy, szósta 50 coś pociąg we Wrocławiu, już dojazd, 7:01 linia N w stronę Kromera. Ja wiem, że tam jest sala i jak przechodzę, tak, na pierwszym piętrze koło zegara, ale nigdy tam w życiu nie byłem, będę we wtorek. Ten wtorek o godzinie 19. To jest w ramach tak zwanych wieczorów polskich. Takie ogłoszenia się gdzieś tam pojawiały. A zachęcam, dlatego że kilka materiałów udało się właśnie na temat tej wizyty zebrać z naszego archiwum. Oczywiście też, jeżeli ktoś z Państwa, także ja osobiście zachęcam do tego, bo wszyscy Państwo jesteście z Wrocławia, rozumiem, czy ktoś jest spoza? Spoza też. Z Legnicy ktoś jest? Nie. Są z Legnicy? A, pani z Legnicy, to jest. Więc w Legnicy mamy też otwarty przystanek Historia i w ramach otwartego przystanku Historia można składać wnioski o dostęp do akt lub też o wydanie opinii prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli chodzi o nadanie statusu pokrzywdzonego przez Służbę Bezpieczeństwa czy organy bezpieczeństwa państwa. Oczywiście można to zrobić też we Wrocławiu i zachęcamy, jest archiwum na ulicy Sołtysowickiej. Można po prostu przyjść, umówić się z archiwistą, on pomoże wypełnić wszelkiego rodzaju dokumenty. Zachęcam do tego chociażby dlatego, że jest okazja, aby nie tylko mieć z tego jakiś profit w cudzysłowie, ale przede wszystkim dlatego, żebyście Państwo też zostawili swoją opowieść. Bo to jest ważne. Bo my wiele rzeczy mamy z dokumentów, natomiast Państwo sami przeżywaliście ten okres w różny sposób, na różnych etapach i na pewno historia wielu z Was jest niezwykle ciekawa i warto tą historią się podzielić po to, żebyśmy my mogli też młodym następnym pokoleniom pokazywać, czy był okres PRR-u, czy był system komunistyczny, bo taka wiedza jest niezwykle potrzebna, a zupełnie inaczej jest, jeżeli to się odnosi do przykładu konkretnej osoby żyjącej w konkretnym miejscu i czasie. Także zachęcam, żeby podzielić się tą historią swoją, żeby ją też w jakiś sposób upamiętnić, zapisać i właśnie przy okazji spotkania z archiwistą można te wszystkie informacje albo przekazać, albo poprosić o właśnie wgląd do swoich dokumentów. Jeżeli takie się zachowały, to oczywiście macie Państwo do tego jak najbardziej prawo. W Legnicy to jest realizowane w ramach przystanku Historia wtedy, kiedy on jest otwarty. On będzie otwarty raz na miesiąc. I wtedy można, jest takie specjalne ogłoszenie, będzie podawane na stronach internetowych legnickich, kiedy będzie otwarty przystanek Historia w Legnicy. I wtedy można też spotkać się z archiwistą, który ma dyżur, a we Wrocławiu od godziny 8 do 15, do 16:15, czyli tak jak pracuje Urząd IPN-u, na ulicy Sołtysowickiej w archiwum zawsze też można zwrócić się z prośbą o złożenie takiego wniosku. Więc mamy tutaj postać Jadwigi i w ten sposób możemy sobie już wyobrazić, jak ta kobieta w kontekście XIII wieku funkcjonowała. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, tylko że ona była księżną, ona miała powiedzmy czas na to, żeby tak często uczestniczyć w Eucharystii, a jak sobie radzili ludzie wówczas w XIII wieku, którzy mieli rodziny, musieli je w jakiś sposób utrzymać, funkcjonować, przecież pracowali w tych konkretnych zawodach, które realizowali, czy to na roli, czy w określonych rzemiośle, jak funkcjonowało ich życie wówczas. Praktyka, ówczesna praktyka przyjmowania Komunii Świętej oczywiście była adresowana przede wszystkim do ludzi i dorosłych. Ta praktyka przyjmowania Komunii Świętej przez dzieci to jest dopiero praktyka z początku wieku XX. To też warto pamiętać. My dzisiaj zachwycamy się pierwszą komunią. Na pewno tutaj mamy wiele babć, które wiedzą, czy dziadków, o swoich obowiązkach przy okazji komunii, w cudzysłowie, i pięknych obowiązków w znaczeniu bycia ze swoimi wnukami, wnuczętami. Natomiast w tamtym okresie przyjmowanie komunii jednak było adresowane przede wszystkim do osób dorosłych. To mamy pierwszą postać. Drugą postać, którą chciałbym poruszyć, to jest Edyta Stein. Urodzona 12 października 1891 roku we Wrocławiu. Zmarła 9 sierpnia 1942 roku w Brzezińce w obozu Auschwitz-Birkenau. Dlaczego to jest ciekawa postać pod tym względem? Dlatego, że Edyta Stein wzrastała w tradycji judaistycznej. Ale musimy pamiętać, że przecież Eucharystia u swojej podstawy odwołuje się do żydowskiej Paschy. My mamy małą świadomość tego, mało sobie to uświadamiamy, ale Pan Jezus oczywiście był Żydem jak najbardziej. Apostołowie tak samo. Zachowującym prawo mojżeszowe z bardzo dużą skrupulatnością. Owszem, faryzeusze zarzucali mu często, że łamał to prawo, tylko on wtedy im pokazywał, że to prawo jest po to, aby człowieka uwolnić, a nie go zniewolić. I teraz dla Edyty, która była wierzącą osobą, jako młoda dziewczyna, członek wspólnoty judaistycznej, miała zupełnie inne rozumienie Eucharystii, takim znaczy chleba w ogóle jako takiego, no bo przecież co święto Paschy przeżywała ten moment dzielenia chleba. Ten moment, który mamy w Eucharystii, czyli przełamanie chleba, rozdanie go pozostałym, błogosławieństwo kielicha i podanie go pozostałym, to jest element z Paschy żydowskiej. Mamy moment, w którym najmłodszy spośród członków tej wspólnoty, która spożywała Paschę, wyśpiewywał pieśń opowiadającej o tym, w jaki sposób naród wybrany został uwolniony z niewoli egipskiej. Najstarszy przewodniczący tego zgromadzenia zadawał mu pytanie, czym ta noc różni się od innych, i ten musiał opowiedzieć, tak jak mamy dzisiaj opowieść o tym, czym ta noc różnił się od innych w pieśni Exultet w czasie Wigilii Paschalnej. To jest odwołanie dokładnie do tego samego momentu. Że w pieśni Exultet mamy całą historię zbawienia ukazaną, w jaki sposób zostaliśmy uwolnieni przez Paschę Chrystusa, natomiast w Pasce żydowskiej oczywiście był położony akcent na ten element uwolnienia z niewoli egipskiej. Chleb jest stałym elementem w kulturze judaistycznej. Chleb, który jest również dla nich symbolem dobra, dobrobytu, który jest również symbolem pokoju. Przecież bardzo często używanym sformułowaniem są słowa pokój z wami, czyli w języku hebrajskim to pozdrowienie szalom. To jest też zadziwiające, że jeżeli będziecie Państwo mieli okazję być kiedykolwiek w Jerozolimie, w Ziemi Świętej, jeżeli nie mieliście okazji, to zachęcam do tego, żeby z tego skorzystać, kiedy się zdarzy taka okazja, kiedy dwa narody, czy dwie religie, a więc świat judaistyczny i muzułmański, odwołują się do pokoju, bo przecież pozdrowienie Salam Aleikum oznacza dokładnie to samo, a tak prawdę mówiąc, tamtego pokoju nie ma. Mało tego, przez Betlejem, przez dom chleba, bo tak nazywa się dokładnie Betlejem, przechodzi mur, który oddziela autonomię palestyńską od państwa Izrael. Mur, którego nie można przekroczyć tak łatwo. A my już w swojej historii pamiętaliśmy mury, tak? Chociażby mur berliński. Jak bardzo rozdzielał ludzi, jak bardzo tworzył podział w Europie na świat wolny i na blok wschodni za żelazną kurtyną. Jakbym w Jerozolimie stosunkowo, w Betlejem stosunkowo niedawno i popatrzyłem sobie na ten mur, to sobie uświadomiłem, jak bardzo łatwo otworzyć takie podziały i jak bardzo łatwo te podziały mogą ludzi niszczyć. Edyta Stein, zgłębiając tematykę Eucharystii, miała doskonałą znajomość figur występujących w Starym Testamencie, no bo jako wierząca Żydówka musiała Stary Testament znać, które zapowiadały Wieczerzę Pańską. podjęte w swoich rozważaniach refleksje nad mszą świętą w świetle nauczania biblijnego i tradycji patrystycznej, znała wnikliwe nauczanie Soboru Trydenckiego, które określał główne prawdy Eucharystii, uporządkował kwestie dotyczące liturgii mszalnej. Jej rozważania otwierają jednak się najbardziej wnikliwe rozumienie rzeczywistości Eucharystii. Zbliżała się w nich do nauczania Soboru Watykańskiego II, chociaż Sobór był ogłoszony dopiero w latach 60., które podkreślało znaczenie Pisma Świętego i tradycji dla doktryny Kościoła. Uczyniła swoistym krokiem naprzód w rozumieniu tajemnicy Eucharystii, uwydatniała szczególnie wartość Starego Testamentu w spojrzeniu na ten sakrament. W sposób szczególny ukazała łączność modlitwy i rytu Starego i Nowego Przymierza w jednym ze swoich dzieł. Opisała ostatnią wieczerzę, podczas której Chrystus odmówił błogosławieństwo i dokonał rozdzielenia chleba i wina. Te dwa elementy należały do wieczerzy paschalnej, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, ale podczas wieczerzy chrystusowej otrzymały nowy sens. Jezus wypełniał symbolikę chleba i wina, wypowiadając słowa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, oraz podnosząc kielich: pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To jest oczywiście Ewangelia Mateusza. Dawne błogosławieństwo wypowiadane przez Chrystusa stało się słowem ożywiającym. Owoce ziemi przemieniły się w jego ciało i krew. Chrystus dziękował za dzieło zbawienia, a także przez nie, bo on sam był uwielbiony trójjedynym Bogiem. Złożył Bogu ofiarę z siebie w imieniu całego świata i w ten sposób wezwał świat, by wraz z nim czynić dziękczynienie. To nieprzerwane oddawanie się Chrystusa Ojcu stanowiło jego wielkie dziękczynienie czynie Eucharystii. W ten sposób o Eucharystii pisała właśnie Edyta Stein.